codzienną funkcjonalnością. Teraz dostępny w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
Żegnamy reklamy.
To program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski.
A jest śledztwo w sprawie incydentu przed siedzibą Platformy Obywatelskiej w pobliżu Sejmu. Za godzinę spotkanie Trump-Zełenski w Białym Domu. Ukraińscy komentatorzy liczą na pozytywne efekty. Krakowska policja będzie szukać autorów niebezpiecznego pomysłu. Hulajnogę elektryczną trzeba było ściągać z niedostępnej dla pieszych kładki nad Wisłą. Stołeczna policja prowadzi śledztwo w sprawie próby podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej przy ulicy Wiejskiej niedaleko Sejmu. Nieznany mężczyzna rzucił koktajlem Mołotowa w kierunku biura PO. Funkcjonariusze analizują zapisy z monitoringu i pracują nad ustaleniem tożsamości sprawców.
Komenda Stołeczna Policji podjęła już czynności w celu ustalenia i wykrycia sprawców tego najprawdopodobniej chuligańskiego wybryku. W związku z tym na tym etapie mogę zapewnić, że czynności oczywiście trwają. Komenda Stołeczna Policji sprawdza monitoring, sprawdza i odtwarza przebieg zdarzenia.
Mówi rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Według posła PO Witolda Zembaczyńskiego napastnicy krzyczeli obraźliwe hasła pod adresem polityków jego partii.
Dosłownie kilka dni temu słyszeliśmy o ziemi wypalonej napalmem od Bąkiewicza. Jak widać, ktoś to sobie wziął do serca i zaczął wypalanie ziemi od naszego biura krajowego Platformy, więc to jest niestety skandaliczna sytuacja i autentyczny terror polityczny. Ja nie wiem, czy ta osoba ma coś wspólnego z Bąkiewiczem, czy nie ma, ale mieliśmy tu efekt próby podpalenia i to są fakty.
Nie jest to pierwszy przypadek nienawiści politycznej w Polsce, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Krystian.
Jeśli tak było, każdy przejaw nienawiści politycznej, Prawo i Sprawiedliwość się o tym przekonało w swojej historii wielokrotnie, należy z całą mocą zwalczać. I jeśli taki atak miał miejsce, trzeba go potępić. My to rozumiemy jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo mocno.
Do próby ataku na siedzibę PO doszło około 15:00. Wiadomo, że nikt nie ucierpiał. Ukraińcy z niecierpliwością czekają na spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Rozpocznie się za godzinę. Cieniem kładzie się telefoniczna rozmowa amerykańskiego prezydenta z Władimirem Putinem, bo Kijów może nie dostać tomahawków. Wielu komentatorów nad Dnieprem uważa, że przed prezydentem trudne zadanie.
Chociaż perspektywa tomahawków się oddaliła, to wciąż Wołodymyr Zełenski ma z Donaldem Trumpem sprawy do załatwienia, m.in. przeciwrakietowe pociski Patriot, których Kijów potrzebuje coraz bardziej. Po pierwszym zaskoczeniu coraz więcej jest także głosów, że niespodziewana rozmowa na linii Trump-Putin wcale nie musi przekreślać powodzenia oczekiwanej wizyty Zełenskiego w Białym Domu. Jak zaznacza były ukraiński dyplomata Wołodymyr Omelan, prezydent Zełenski musi szybko zorganizować silne argumenty. Pytanie, na ile Zełenski będzie miał argumenty, że dalsze przeciąganie czasu z Rosją jest szkodliwe oraz czy w ciągu najbliższych godzin uda się Zełenskiemu zorganizować kilka telefonów od europejskich przywódców do Trumpa z poparciem dla Ukrainy. Zdaniem komentatorów zadanie Zełenskiego to przekonanie Trumpa, że Putin chce jedynie zachować status quo wokół wojny i nadal mieć czas na prowadzenie ataków na Ukrainę. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Jako ciężki lekarze określają stan dwóch kierowców, którzy uczestniczyli w wypadku na autostradzie przy granicy czesko-austriackiej. Jeden z nich, obywatel polski, trafił do szpitala uniwersyteckiego w Brnie. Rzeczniczka placówki Anna Silna powiedziała nam, że stan pacjenta jest stabilny. Pacjenta rannego w wypadku drogowym pod Drazenhofen przetransportowało do naszego szpitala austriackie lotnicze pogotowie ratunkowe. Przyjęliśmy go na oddział ratunkowy, na którym pozostaje. Do wypadku doszło po tym, jak samochód dostawczy zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką. Najechał na nią autokar przewożący 20-osobową delegację z Małopolski. Kierowca auta dostawczego zginął, a prowadzący pozostałe pojazdy są ciężko ranni. 11 lżej rannych pasażerów autokaru opuściło szpital. Razem z innymi, którzy nie ucierpieli, czekają na transport do Polski. Krakowska policja będzie szukać osoby lub osób, które wniosły hulajnogę elektryczną na 40-metrowy filar pomostu nad Wisłą. Jednoślad został zaparkowany na kładce łączącej Pychowice z Przegorzałami. Musieli go ściągać strażacy.
Hulajnoga finalnie została przekazana w ręce przedstawiciela firmy, do której należy. Policjanci będą teraz prowadzić czynności mające na celu ustalić osobę bądź osoby odpowiedzialne za wniesienie i pozostawienie hulajnogi na szczycie kładki.
Mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Kładką biegnie magistrala wodociągowa, jest całkowicie niedostępna dla pieszych i rowerzystów. Służby apelują, by nie powtarzać takich wyczynów, bo mogą stanowić poważne zagrożenie.
Klimat.
Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Odnawialne źródła odpowiadają za 20% krajowej produkcji prądu. Do końca dnia nie ma potrzeby oszczędzania energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
I w popołudniu sport, Adam Malecki.
W piłkarskiej Ekstraklasie już grają w 12. kolejce, już grają w Lublinie. Zajmujący 14. miejsce Motor podejmuje GKS Katowice. Gieksa jest w strefie spadkowej. Wynik 0-0 i 6. minuta. W drugim meczu dnia o 20.30 zagrają Widzew Łódź z Radomiakiem Radom. Widzewiacy mają nowego trenera, Chorwata Igora Jowiczewicza. Zbyt wiele czasu na przygotowania jednak nie było. Pracujemy nad tym. Widziałem już fragmenty meczu Radomiaka. To bardzo mocny zespół. Mają kluczowych zawodników w środku pola oraz bardzo szybkie skrzydła. Nie posiadają zbyt często piłki, ale potrafią kontrolować przebieg meczu. Czeka nas bardzo trudne spotkanie, ale przygotujemy się do niego tak, aby wygrać. Grają nie tylko w Ekstraklasie, ale także na niższym szczeblu w pierwszej lidze. Rewelacja jak dotąd sezonu. Trzecia w tabeli Pogoń Grodzisk Mazowiecki z Piotrem Stokowcem na ławce gra z Ruchem Chorzów. Wprowadzeni przez Waldemara Fornalika niebiescy zajmują 9. miejsce. O 20.30 zmierzą się Miedź Legnica z Pogonią Siedlce. Mówiłem już dzisiaj w sporcie, że do półfinału turnieju tenisowego w Sztokholmie awansował Jan Zieliński. W parze z Czechem Adamem Pawlaszkiem pokonali Portugalczyka Cabrala i Austriaka Midlera 5-7, 6-3, 10-7. Znamy już ich rywali w walce o finał. To reprezentujący Stany Zjednoczone Wasil Kirchhoff i Holender Bart Stevens. Dobre informacje dotyczą także snookera. Antoni Kowalski awansował do turnieju Scottish Open. W finale kwalifikacji pokonał Anglika Davida Lilleya 4-2. Tegoroczny rankingowy turniej Scottish Open odbędzie się w Edynburgu, a rozpocznie się 15 grudnia.
W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże, lokalnie większe przejaśnienia, miejscami opady deszczu, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura minimalna. Na przeważającym obszarze od 3 do 7 stopni Celsjusza, cieplej, nad morzem około 9 stopni.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7 minut po 18.
Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
I zapraszamy na nasze cotygodniowe, subiektywne podsumowanie. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. W tym tygodniu British Library po 130 latach odwiesiła zawieszoną w 1895 roku kartę biblioteczną Oscara Wilda. Odebrał wnuk, a karta została zawieszona za tak zwane nieprzystojne zachowanie. Oczywiście pod tym określeniem kryje się orientacja seksualna pisarza. Grecki parlament z kolei debatował w tym tygodniu nad wydłużeniem czasu pracy do 13 godzin. Oczywiście jest to dobrowolne, dotyczy sektora prywatnego i ma być możliwe tylko 37 dni w roku. Ale to oczywiście nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu.
Sobota.
Morze biało-czerwonych flag.
Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w centrum Warszawy manifestację przeciwko paktowi migracyjnemu. Premier Donald Tusk w dniu manifestacji napisał w sieci, że Polska zostanie z paktu wyłączona.
Nie dajcie się oszukać,
odpowiadał Jarosław Kaczyński.
Bo oni po prostu chcą wygrać wybory.
Polska nie będzie uczestniczyła w mechanizmie relokacji.
Taka decyzja, jeśli zapadnie, obowiązywałaby przez rok. Czy tak będzie, dowiemy się za 2 tygodnie. Niedziela. Zmarła Diane Keaton, jedna z najjaśniejszych gwiazd amerykańskiego kina.
Oh, I'm sorry I missed the wedding. You look beautiful.
Tak debiutowała na wielkim ekranie. To film Zakochani i inni z 1970 roku. Kilka lat później, w 1977, wciela się w Annie Hall, ukochaną błyskotliwego komika granego przez Woody'ego Allena, który niespodzianka film również wyreżyserował. Za tę rolę Keaton dostała Oscara. Zagrała w ponad 100 filmach, była też reżyserką i producentką. Zmarła na zapalenie płuc.
Thank you.
Poniedziałek. Hamas i Izrael wymieniają zakładników i więźniów. Do domu w Izraelu wrócił Nimrod Cohen. Przyjęty na swojej ulicy jak bohater mówił, że takiego powitania się nie spodziewał. Wychudzony i ogolony nie przypomina siebie sprzed porwania 2 lata temu. Wypuszczonego z izraelskiego więzienia Mohameda Katiba w Rafallach nikt nie wita. Chcę odnaleźć rodzinę, muszę do niej dotrzeć. Mogą go nie poznać. Za kratami spędził 20 lat. Wtorek. S3 to droga szybkiego ruchu, ale nie aż tak szybkiego. Jadącego 200 km na godzinę posła PiS Łukasza Mejzę policja chciała ukarać mandatem, ale powiedział, że ma immunitet i odmówił.
99% posłów przyjmuje mandat od razu.
Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.
Tutaj nie ma usprawiedliwienia.
Katarzyna Kotula z Lewicy.
Być może immunitet nie powinien obejmować kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Poseł Mejza przeprosił i ostatecznie zapowiedział, że zrzeknie się immunitetu w tej sprawie. Obiecał też, że już nie będzie tak szybko jeździł. Środa. Kosmiczne alter ego Chorzowa. Polscy astronomowie odkryli planetoidę. A to oznacza, że mogli nadać jej nazwę.
Planetoida 535266 dostała nazwę Chorzów.
Mówi Michał Kusiak, który wraz z Michałem Żołnowskim planetoidę na niebie wypatrzył.
Chorzów z astronomicznego punktu widzenia to zawsze był taki mój mały drugi dom. Rozwój pasji do astronomii w dużej mierze związany był z planetarium śląskim.
Obiekt ma 2 km średnicy i krąży gdzieś między Marsem i Jowiszem. Czwartek. Komisja Europejska przedstawiła pomysł na mur antydronowy chroniący Europę przed rosyjskim zagrożeniem. Na wschodniej flance, więc i w Polsce, ma działać już za 2 lata. Tylko działając razem możemy rozwiązać najbardziej palące problemy, mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Drony już teraz zmieniają oblicze wojny. Posiadanie systemów obronnych, które przed nimi chronią, nie może być już opcjonalne. Propozycją Komisji Europejskiej unijni przywódcy zajmą się za tydzień na szczycie w Brukseli.
To podsumowanie przygotował Michał Jędrkowiak, a ja oczywiście w studiu też nie jestem sama i gości przedstawię w kolejności alfabetycznej. Jacek Hawryluk, redakcja muzyki.
Dobry wieczór.
Trójce. Agnieszka Laskowska, redakcja aktualności.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Agnieszka Opszańska, redakcja słowa.
Dobry wieczór.
Miałam nadzieję, że powiesz dzień dobry i wyłamiesz się z tego dobry wieczór.
Nie, to już zrobił Riko Jaźwiński. Nie powtarzamy tych samych.
Nie chcesz kopiować Rika.
Gestów.
Doceniam również. Zastanawiam się, od czego zacząć. W zeszłym tygodniu zaczynaliśmy od konkursu szopenowskiego, ale będziemy stopniować napięcie, Jacek, to pozwolisz?
Dzisiaj też zacznijmy.
Myślałam o tym, żeby Agnieszka Opszańska powiedziała o swojej podróży do Japonii.
Ale Jacek tak może jest zrobić Erebur na przykład i wytrącić na
konkursie?
To się wszystko łączy.
O Japończykach oczywiście też porozmawiamy i o Japonkach w konkursie.
Lecąc z Tokio i wracając tutaj do Polski na trasie Tokio-Warszawa, widziałam sporo. 4. To sporo czy nie?
No, to zależy, w jakim samolocie
byłeś. No właśnie, dużym samolocie.
Jeżeli będziesz kończyć, zaraz powiemy ci, jak skończysz tę historię, czy to jest sporo.
To jest bardzo długa historia i mam nadzieję, że mamy na nią czas.
Zobaczymy.
Z nutami. Więc szliśmy tutaj korytarzami Trójki już i powiedziałyśmy, że to niemożliwe, bo konkurs zaczął się wcześniej, żeby Japończycy, Japonki z nutami
dopiero teraz
były
lecieli,
te osoby,
tak?
które lecą na konkurs. Co oni w takim razie z tymi nutami robili?
Lecieli widzowie prawdopodobnie, którzy mają bilety na finałowe koncerty.
Tak, ale że zaznaczają, mają nuty i zaznaczają tam ołówki.
A ty inaczej słuchasz Chopina? Przecież tylko z nutami się słucha.
Słuchają z nutami, zaznaczają sobie ważne fragmenty, podkreślają ważne momenty, później siadają na sali z nutami i słuchają.
Ale oni tam przekreślali cały czas, czyli...
No być może coś im się nie podobało. W każdym razie będą weryfikować to w filharmonii.
Przy jednym siedzeniu miałam wrażenie, że wycięte zostały wszystkie ważne momenty.
Ponieważ subiektywnie podsumowujemy tydzień, to ja chciałabym, żebyś opowiedziała jednak o swojej wizycie na Expo w Osace. 13 października się zakończyła wystawa, więc rzutem na taśmę w zeszłym tygodniu miałaś okazję tam być i musimy wspomnieć, że sukces polskiego pawilonu, 2 nagrody Pawilon Polski dostał.
Nawet 3, bo główna nagroda przyznana przez Biuro Wystaw Światowych, które oczywiście mieści się w Paryżu, bo w Paryżu wiele rzeczy się zaczyna.
Tam są najlepsze biura.
Tak samo jak wiele się kończy, ale...
Tam było to słynne Expo, przed którym postawiono wieżę Eiffla.
Dokładnie tak. I mam nadzieję, że trochę też o tym Expo porozmawiamy, ale nagroda główna to jest nagroda za złoto, prawdziwe. Za pawilon średniej wielkości. To jest bardzo duże osiągnięcie, ponieważ tych pawilonów narodowych jest 40, chociaż samych państw około 100. I one za każdym razem mają w jakiś sposób reprezentować bardzo mocno kraj w bardzo różnych dziedzinach, ale jednocześnie dostosować się do pewnej dyrektywy tematycznej, pod którą Expo jest realizowane co 5 lat. Bo ta wielka wystawa światowa Expo to impreza, która odbywa się co 5 lat. I właściwie można byłoby się zastanowić, po co nam Expo w dzisiejszych czasach, po co wydawać takie ogromne pieniądze na wystawę światową. I oczywiście jest to do dyskusji, ponieważ patrząc na rozmach i na to, ile materiałów jest używanych do zbudowania takiego ogromnego terenu, no to rzeczywiście można mieć wątpliwości, albo
ale
przynajmniej może być to
przecież pozostają często w tych miejscach, potem nabierają jakiegoś innego charakteru. A powiedz coś o tym pawilonie.
Polski pawilon jest imponujący. Ja nie nadużywam tych słów był, ponieważ chociaż nie, on cały czas jest. Bo wystawa Expo została zamknięta, Światowa Wystawa Expo 13 października, no ale przecież nikt nie rozebrał tych pawilonów w ciągu kilku dni. Więc cały czas polski pawilon jest, stoi. Fantastyczne dlatego, ja też jestem oszczędna w takich komplementach, bo wydarzyło się tam wszystko, co mogło się wydarzyć przy okazji świetnego zaprojektowania pawilonu na wielu poziomach. Jest dyrektywa, tegoroczny temat to było też dbanie o naturę, to było też 90 ileś punktów ONZ, które mają być spełnione dla wprowadzenia równowagi na świecie. Równowagi przede wszystkim także psychicznej, ale głównie chodzi o takie zrównoważenie w wielu dziedzinach życia. I polski pawilon na przykład został zbudowany z drewna japońskiego, czyli nie wwozimy drewna do lasu, tylko mamy drewno z Japonii, które potem prawdopodobnie, jeszcze nie mam podpisanej umowy, nic nie mogę powiedzieć, zatem milczę, zostanie w Japonii. Będzie wykorzystane do zupełnie innych celów.
Podpisałaś klauzulę poufności.
Jeszcze nie wiem z kim, ale podpisałam po drodze.
Jeśli kogoś wwozimy do Japonii, to na pewno Chopina, ponieważ ten pawilon został świetnie zaprojektowany także pod względem muzycznym. Rozmawiałem z wieloma muzykami, którzy występowali przez całe tygodnie tam jeżdżąc i dając recitale, że po prostu grało się fantastycznie i jednocześnie ludzie przychodzili właśnie po to, żeby posłuchać już nie tylko Chopina, ale Chopin tam dominował, bo przecież ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w konkursie chopinowskim, mówię o Polakach, jeździli tam i przez tydzień na przykład dawali recitale.
To jest tradycja. Ja pamiętam, miałam okazję być na Expo w Mediolanie 10 lat temu i koncerty odbywały się codziennie.
I tak samo było 5 lat temu w Dubaju.
I powiem wam, że pamiętam taką reakcję jednego z utalentowanych pianistów, który przerwał koncert i uspokajał publiczność, bo było za głośno. No, oczywiście to jest bardzo przypadkowa publiczność jednak mimo wszystko, ale teraz kojarzy mi się też z konkursem, bo zdarzają się również takie przykłady nieliczne, ale na konkursie chopinowskim w tym roku, że komuś zadzwoni telefon.
Nie, albo to nieliczne, bardzo częste.
Bardzo częste? Byłam optymistką jednak w tej kwestii. Agnieszka, ale ty przygotowałaś też
wspominacie o Chopinie?
Wspomnienie dźwiękowe.
Świetnie mam wspomnienie dźwiękowe. Pozwolono mi tylko na 40 sekund. Tutaj są antenowe obwarowania. Nazwijmy
to jest bardzo hojne.
Wspomnionkiem pozwolenie. I to wspomnionko ma swoje uzasadnienie.
この先で行っております。こんにちは。ポランドカネ、ようこそ。ぜひ、お越しください。 Witamy w pawilonie Polski. Zapraszamy serdecznie do środka. Jakub i Chopin-kun.
Maria Ostrowska, zastępca dyrektora Departamentu Wystawy Expo w Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Pawilon w ramach wystawy światowej jest niezwykle popularny. Faktycznie powinniśmy się chwalić tym, w jaki sposób opowiadamy o Polsce, w jaki sposób ona jest odbierana, jak bardzo dobrze zaprojektowane jest to doświadczenie i świadomie przez całe grono polskich projektantów, kuratorów, artystów, szereg osób, które pracowało nad tym projektem i wypracowało wspólnie bardzo taką spójną, koherentną wizję.
Puk, puk, puk.
Co to za dźwięki?
To jest dźwięk cedru i jesiona japońskiego. To właśnie z tego materiału został stworzony polski pawilon. Robiący też wrażenie, jeżeli chodzi o architekturę, tutaj duet architektoniczny polsko-hiszpański, który także zdobył nagrodę.
I oni też pracowali w japońskim biurze architektonicznym.
Tak.
To pięknie, tak kosmopolitycznie
się
łączy wszystko.
To się składa i widać, że bardzo mocno czerpali także z tego minimalizmu, z którego Japonia słynie, ale także zamiłowania i umiłowania do natury. No i oczywiście srebro za plantację idei, czyli bardzo spójnie stworzoną wystawę. Wspominałeś, Jacek, o artystach. Wśród artystów, którzy pojawiali się, oczywiście, bo to piękna sala była. na środku fortepian. Ona osadzona jako taki centralny punkt, serce. Kolejki przed 11. O 11 otwiera się pawilon. Kolejki przed 11, które już są takie, że już nawet można...
Jak przed Filharmonią.
No, co najmniej teraz.
Prawie.
Ale ja uważam, że to jest dar z nieba w ogóle dla naszego rządu, że konkursy chopinowskie i wystawy Expo odbywają się w tym samym roku, bo jakby połowa PR-u i marketingu jest absolutnie załatwiona.
No właśnie, że to jest połowa, tak?
Był taki plan, żeby konkurs 90%. Zorganizować w stulecie w 27 roku. To by się nie zgodziło wtedy z
no
wystawą.
Niestety. No i też trochę pandemia mogła to zakłócić, ale trzymamy się tej pierwotnej chronologii, czyli...
Piątek i piątek. Zero, tak. Co pięć lat. Tak.
Co pięć
powiem lat. Wam więcej. Piątek, 18-19, to gdyby ktoś się...
17 października. To jeszcze dojdziemy do tego, co to za data dzisiaj, ale teraz musimy zmienić temat.
Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
Zostajemy przy tematach międzynarodowych, Agnieszka Laskowska. Chociaż polskie też się pojawią.
Trochę też o kraju powiemy,
prawda?
Tak, bo działy się ciekawe rzeczy. Dwa lata od wyborów 15 października, tych, które przemeblowały naszą scenę polityczną. PiS stracił władzę, rządy objęła szeroka koalicja. Dzisiaj ta koalicja przedstawiła projekt, który miał być początkowo projektem ustawy o związkach partnerskich.
Czy ty już pamiętasz, jak się nazywa ten projekt?
Tak, słuchaj, posiłkuję się ściągawką. Jest to projekt o osobie najbliższej. I ja naprawdę wieszczę tutaj spore problemy, bo może się okazać, że wcale osoba najbliższa to nie jest ta, którą ktoś wskaże w tym związku, który będzie chciał się zarejestrować u notariusza. Już tak zupełnie poważnie, no to jest jakieś żenujące moim zdaniem ustępstwo, które nie wiadomo, co ma zawoalować. Trudne słowo, ale podobno właśnie w takiej formie pan prezydent jest gotów tę ustawę podpisać, która będzie w jakimś sensie i na pewno nie całkowicie regulować związki partnerskie. Szeroko rozumiane, bo to mogą być związki i jedno, i dwupłciowe. Także to już pozostawione jest do interpretacji dwóch zainteresowanych osób. Co do samej rocznicy wyborów, no to oczywiście to jest czas podsumowań. Słabo wypada koalicja. Jedni mówią, że niewiele zrobiła, inni mówią, że nie potrafi się chwalić. Ponad 50%, 52% mówi, że nie powinien na czele rządu stać premier. Sporo osób również twierdzi, że ta koalicja nie zrealizowała swoich obietnic. Sam rząd przyznaje się do około 1/3 z tych 100 zapowiadanych, które miały być już zresztą notabene dawno zrealizowane na arenie międzynarodowej. Tak szybko jak pojawiły się wielkie nadzieje, pojawiło się oczywiście też wielkie zwątpienie. Myślę tutaj o zawieszeniu broni między Hamasem a Izraelem. No, taki jest ten kocioł Bliskiego Wschodu, że tam wrze w nim właściwie nieustannie. Z tych terenów, z których wycofała się izraelska armia i jak ktoś sądził, że zapanuje tam pokój, no to bardzo się mylił. Tam są w tej chwili terroryści z Hamasu, bo to jest organizacja terrorystyczna, nie zapominajmy, którzy rozprawiają się, jak to mówią, z kolaborantami, czyli z tymi, którzy podjęli jakąś formę współpracy z takimi grupami paramilitarnymi, które palestyńskimi, które podjęły bądź jakąś formę współpracy z Izraelem, bądź w ogóle są w opozycji do Hamasu, który ma oczywiście też ambicje polityczne, więc nikłe szanse na tak naprawdę pokój, tak długo jak się nie pojawi trwała koncepcja stworzenia tam dwóch państw, a na razie nie widać, żeby miała się pojawić. Większość ekspertów nie przewiduje tego, że ten pokój w tym regionie zapanuje, co gorsza. Jeden konflikt zamieni teraz Gaza na kolejny taki, nazwijmy to, wewnętrzny. Oczywiście od razu też głosy z Ukrainy. Prezydent Zełenski mówi, skoro Donaldowi Trumpowi udało się Hamas z Izraelem zmusić do zawarcia porozumienia, niech zmusi teraz Putina. Wczoraj długa rozmowa.
2,5 godziny rozmowy telefonicznej między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem. To inicjatywa rosyjska doprowadzi zachęciła do tej rozmowy, no ale też w szczególnym momencie, w tym czasie, kiedy prezydent Zełenski leciał właśnie do Waszyngtonu na rozmowy z
Leciał do Waszyngtonu
Trumpem.
I w momencie, kiedy mówiło się bardzo dużo o tym, że Ukraina może dostać tomahawki, czyli takie pociski, które będą mogły dolecieć daleko w głąb Rosji. Na to Putin zareagował. Zarówno z jego ust, jak i z ust jego doradców padły takie stwierdzenia, że jeżeli Ukraina dostałaby do dyspozycji te pociski, to jest to zagrożenie dla pokoju europejskiego i światowego. No to jest taki wytarty argument, ale Rosjanie go bardzo często używają, próbując przekonać, że no, oni są właściwie takim strażnikiem.
Tutaj, ale nasz korespondent amerykański dzisiaj był bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o te rozmowy i powiedział, że właściwie chyba nie ma szans Zełenski, żeby otrzymał jakąś obietnicę na te tomahawki. Jakąś pomoc oczywiście militarną otrzyma, ale nie o to, o
nie
co chciał prosić.
Nie te rakiety dalekiego zasięgu. Rzeczywiście te rozmowy mają się rozpocząć o 19 naszego czasu, więc z pewnością na antenie Trójki państwo usłyszą, jeśli już coś będzie wiadomo i do tych spraw oczywiście będziemy wracać. Teraz musimy wcisnąć pauzę w naszej rozmowie. Za chwilę Jacek zapytam czy 2 lata wystarczą? To pytanie padło już w tym tygodniu na naszej antenie. Wystarczą do tego, żeby przygotować się do konkursu szopenowskiego?
Żeby stanąć w eliminacjach?
Agnieszka chciałaby wziąć udział i
to Agnieszka to po roku.
Tak, Agnieszka po roku. To już jesteśmy
zwłaszcza, że lata do Japonii. I czyta nuty.
I czyta nuty.
W samolocie.
Komuś przez ramię wprawdzie, ale jednak czyta. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Zapraszamy do reklamy.
Uwaga! Październik to miesiąc aut dostawczych Toyoty. Najszersza gama modelowa. Od kompaktowej Toyoty ProAce City przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru. Wszystkie samochody dostępne od ręki w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na 1 000 000 km. Do tego wyjątkowe korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce.
Nie jesteś maszyną, jesteś człowiekiem, więc weź udział w 28. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie od 23 do 26 października w Expo Kraków. Literatura piękna, kobieca, young adult, faktu, kryminalna, dziecięca. Ponad 500 wystawców, 900 autorów i tysiące książek z całego świata. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Bilety i program na książkakrakow.pl. Patron medialny Polskie Radio.
Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Igrzyska Wolności w Łodzi. Spotkania, rozmowy, idee na czas niepewności. Po raz pierwszy w Polsce. George Clooney, a także Natalia De Barbaro, Szczepan Twardoch, Aleksandra Mirosław, Marek Kondrat, Megan Nolan, Edward Lucas, Joanna Kuciel-Frydryszak, Jurek Owsiak i inni. Od 24 do 26 października Expo Łódź. Organizator Fundacja Liberte. Partnerzy strategiczni. Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Bilety na www.igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
Czy to już ten moment? Tak, w Action już czuć magię świąt. Wpadnij do nas na świąteczne zakupy. Dekoracyjny skrzat 25 cm 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
Pytacie mieć czy być, a my kule pytamy po co tak komplikować? Dobrze mieć miliony i być milionerem.
W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Dzień dobry, Netto jest już w Polsce 30 lat. Za co lubią Państwo ten sklep?
Za soczyste owoce i warzywa.
Świeże pieczywo o każdej porze dnia.
Za strefę nie marnuję i zyskuję. Jem zdrowo, oszczędzam i dbam o planetę.
Jest wszystko czego potrzebuję. To nasz codzienny sklep. okazji urodzin Netto chipsy Lay's Bonus Pack. Różne rodzaje, tylko 6,99 za 163 gramy. A kaczka Pekin sztuka mięsa tuszka jedynie 9,99 za 1 kg. 30 lat Netto w Polsce. Z Wami.
Chciałabym, żeby konkurs Chopinowski trwał w nieskończoność. Jak Chopin przemienia, to świat przemienia.
Chopin to także moja historia. Konkurs Chopinowski od 3 października. Oglądaj na chopincompetition.pl i słuchaj na antenach Polskiego Radia. Zapraszają organizator Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, mecenas Orlen, PKO BP, totalizator sportowy. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizator konkursu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin.
Tymczasem w RTV Euro AGD mamy coś dla tych, którzy chcą, by ich ubrania długo wyglądały jak nowe. Sprawdź suszarkę Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena 30 dni przed obniżką to 2698 zł. Teraz za 2598. Bo ulubione rzeczy zasługują na więcej. Sprawdź sprzęty do suszenia w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Żegnamy reklamy.
Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 18.30. Serwis Trójki przed nami. Jego skrót. Krzysztof Zyblewski.
To dobra i odpowiedzialna decyzja, zgodna z polskim prawem i w interesie państwa polskiego. Tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenia odmowę ekstradycji Wołodymyra Żurawlowa, obywatela Ukrainy podejrzewanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Sąd okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek strony niemieckiej. Mieszkańcy 11 miejscowości w gminie Gąbin na Mazowszu wciąż nie mogą korzystać z wody z kranów. Najnowsze wyniki badań sanepidu wykazały obecność enterokoków. Wcześniej wykryto tam bakterie grupy coli. Mieszkańcom dostarczana jest woda butelkowana. Następne badanie zaplanowano w poniedziałek. Słowacja dostarczy Ukrainie pakiet sprzętu energetycznego o wartości 500 milionów euro. Bratysława przeznaczy też 300 tysięcy euro na budowę schronów dla dzieci w szkołach na terenach przyfrontowych. Takie informacje przekazano po spotkaniu ukraińskiego ministra spraw zagranicznych z szefem słowackiej dyplomacji w Koszycach. 72 osoby zginęły, a prawie 50 uznaje się za zaginione. To nowy bilans ubiegłotygodniowych ulew, które spowodowały powodzie i osuwiska w centralnym Meksyku. Wiele miejscowości zostało odciętych od świata. Uwięzionym mieszkańcom jedzenie i leki dostarczają żołnierze, strażacy i służby cywilnej ochrony. Pełny serwis Trójki o 19.
Prognoza pogody na noc z piątku na sobotę już teraz. Zachmurzenie będzie duże, lokalnie większe przejaśnienia. Miejscami opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a temperatura od 3 do 7 stopni, cieplej nad morzem około 9 stopni. Miały być oklaski po prognozie pogody. Dziękuję bardzo.
Zimno.
Bardzo dziękuję.
Zimno.
Może się nie należy, nie rzeczywiście. Może rzeczywiście się nie należy. 28 minut pozostało do 19.
Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
Agnieszka Obszańska, Agnieszka Laskowska, Jacek Hawryluk, Katarzyna Borowiecka. Podsumowujemy tydzień. Wczoraj poznaliśmy nazwiska 11 finalistów konkursu Chopinowskiego, 19. Ekscytujemy się konkursem, odkąd się rozpoczął, a nawet wcześniej. Razem
roku.
Z cyklem, tak, ale razem z cyklem A Like Chopin, który przygotowywałeś. No i oczywiście mam nieodparte wrażenie, że co 5 lat wszystkim się wydaje, że bardzo się znają na muzyce Chopina. Nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie.
Tak, ale to jest takie
to
miłe,
jest miłe
uczucie. Tak, prawda? Żeby
no
tak zawsze po ludzie chodzili na koncerty do Filharmonii i później się ekscytowali. To byłoby idealnie, ale tak, no poznaliśmy wczoraj tę listę i 11 osób zagra w finale, ale mam wrażenie, że te ogłoszenia wyników jakoś są mało ekscytujące. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, bo po pierwszym etapie...
Bo one są bardzo późno też, prawda?
No tak, ale jeszcze ten ostatni to będzie w nocy w ogóle, bo oni się pewnie zaczną dopiero rozmawiać
wreszcie
ze sobą. Tak. Bo po pierwszym etapie Gary Colson wyszedł, odczytano listę, Gary Colson powiedział, że jest zadziwiony pewnymi nazwiskami i poszedł do domu, prawda?
I wszyscy się zdziwili, że tak powiedział.
Tak, że tak powiedział.
Po drugim etapie
już po drugim etapie już się, myślę, że nieco skonfundował, w związku związku z tym podano tylko listę i powiedział tylko, że etap był bardzo trudny, wymagający i że nie będzie żadnych rozmów i wywiadów. Po trzecim etapie w ogóle nie przyszedł. Pojawił się tylko dyrektor konkursu i rzecznik prasowy, podano listę. No i finały od jutra.
Ale padły słowa o tym, że ta walka była bardzo wyrównana i ten 10-11.
Wspaniale. Tak, 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 tak. No właśnie
chodzi o punktację,
chodzi,
prawda?
O punktację, tak.
Obiecałeś przed 18, że opowiesz więcej o tej punktacji.
No właśnie jakby wszyscy się tym ekscytują, to jest tak, że po prostu jurorzy stawiają punkty od 1 do 25. 1-5 to jest słaby uczestnik, 25 doskonały, no i później jest średnia arytmetyczna. I okazało się, że na 10 miejscu jest dwóch pianistów, którzy mają identyczną punktację. W związku z tym, no cóż, no nie rzuca się monetą. Kiedyś tak się robiło. Dzisiaj już nie. W związku z tym mamy 11 pianistów.
Ale my nie wiemy jeszcze, kto ile ma punktów.
No i właśnie, i tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, jeśli chodzi w ogóle o sam proces, ponieważ jurorzy nie znają swojej punktacji, ale też nie dyskutują o tym, kto przechodzi dalej. Czyli otrzymują listę ułożoną od najwyższej punktacji do najniższej. W momencie, kiedy ta lista jest publikowana, to znamy nazwiska, ale jurorzy także nie wiedzą, kto jaką liczbę punktów otrzymał. W związku z tym nadal nie wiedzą, czy ktoś, kto gra w kolejnym etapie, to jest zawodnik z tą najwyższą punktacją, czy z najniższą. W związku z tym mieli możliwość poznania nazwisk, zdaje się, przed finałem, nazwisk od 10 tam do 12, żeby ewentualnie wybrać osobę, która wejdzie do finału jako 10. Tutaj mogli chyba dyskutować, ale z tego nie skorzystali, bo okazało się, że na 10 pozycji są dwa nazwiska, exactly, które mają taką samą liczbę punktów. W związku z tym dalej nie wiedzą tak naprawdę, jak głosują. Dzisiaj pojawiła się informacja dyrektora, zdaje się, konkursu, że zawodnicy, jeśli mogę użyć sportowego terminu, z 11 pozycji mają około 222 punktów. No to dużo. To jest 25, to jest ten maks. W związku z tym cały czas nie wiemy, kto jest jak punktowany. Wszystko okaże się dopiero później, ale no, smutne trochę jest to, że oni w ogóle ze sobą nie rozmawiają. Tak naprawdę przychodzą, sprawdzają te tabelki w Excelu i później okazuje się, aha, no to mamy tam te 10 nazwisk.
Ale czy to ma zapewnić sprawiedliwy wybór? Dlaczego
tak,
ze sobą
tak,
nie
tak
rozmawiają?
No, chodzi o to, żeby nie chyba po prostu no, nie było jakichś kontaktów między nimi, żeby jednak tutaj była czysta matematyka. Później, i to jest ciekawe, jest możliwość pewnej weryfikacji po finałach, to znaczy będzie można dokonać zmian i przesunąć pianistów, ale tylko o jedną pozycję do góry bądź w dół od tej średniej arytmetycznej, którą odsuną. Zatem nie ma możliwości, żeby ktoś z piątego miejsca wylądował na pierwszym, prawda? Ale już na czwartą pozycję może, jeżeli zaczną dyskutować i dojdzie do tego porozumienia.
O której zazwyczaj pojawia się ten ostateczny werdykt?
Uff, to bardzo różnie jest. To może być pierwsza w nocy, druga, to nie są łatwe sytuacje.
Poza zależy, tym kiedy ze sobą porozmawiają.
Kiedy zaczną rozmawiać, skoro nie rozmawiali do tej pory, no to może mają potrzebę, że wreszcie kiedyś muszą porozmawiać. Poza tym należy przyznać nagrody za Mazurki, za Poloneza.
Ale czy da się tak wykalkulować
tak
emocje związane z muzyką? Bo to brzmi okropnie sportowo. Tak, ty nawet używasz takiego sportowego
metafory
słownictwa.
Metafory same się nasuwają.
No tak,
gdzie,
ale
gdzie są te emocje, które niesie muzyka? To, że właśnie...
Ale te punkty też są za emocje. Przecież
tak?
To nie jest tak, że te punkty są
ale
wyłącznie za technikę gry.
Ale nie można się pokłócić o interpretację, o wykonanie.
Nikt nie opuścił żywi w tym roku.
Tak, tak,
nie wiem, czy może za
taki
konkurs za udany.
No jest taki, znaczy to zawsze no, musi być jakiś punkt odniesienia, bo inaczej oni by nigdy nie wyszli. I ten Gary Colson nigdy by nie wyszedł nawet i nie powiedział i nie przedstawili tej listy. Gdzieś się muszą spotkać. W związku z tym ta arytmetyka pozwala im na dogadanie się. I ja miałem 2-3 przypadki jurorowania w konkursach muzycznych międzynarodowych i pamiętam, że podczas jednego przewodniczący jury powiedział nam, że nie będzie żadnej dyskusji. Znaczy, ponieważ nie wyobraża sobie, że 15 osób będzie dyskutowało po każdym etapie. On chce mieć wyniki. Na zakończenie, po finale możemy podzielić się swoimi opiniami na temat tego, co się wydarzyło. I myślę, że też trochę jest tutaj tak. Oczywiście to, o czym mówisz, jest bardzo istotne, bo emocje i tak dalej. No ale oceniane, na początku oceniana jest interpretacja. No, to, co jest zapisane. W związku z tym tutaj jakby jest zero-jedynkowo. Ktoś jest dobry albo zły. Ale później emocje, to jak ktoś gra, interpretuje muzykę, to są sprawy już zupełnie subiektywne, które są poza jakąkolwiek skalą. W związku z tym dla jednych to będzie, nie wiem, gigant i wielka postać, a dla innych po prostu przeciętny pianista. W związku z tym ta matematyka mimo wszystko pomaga im w tym. Mówiłem o tym, że w poprzednich konkursach był jeszcze ten system tak nie do któregoś momentu, czyli oprócz punktów juror decydował, czy widzi danego kandydata w kolejnym etapie, czy też nie. W związku z tym, jeśli ktoś otrzymał mniejszą na przykład liczbę punktów, ale było więcej na tak, no to była dziwna sytuacja, prawda? Albo ktoś nie przeszedł dalej, ale miał więcej...
Tutaj to wymagało dyskusji,
tak,
zdecydowanie.
To wymagało dyskusji, bo ktoś na przykład miał dobrą punktację, ale miał więcej wskazań, nie widzę go w drugim etapie niż ta osoba wyżej. No i co zrobić wtedy? Ale to otwierało jakieś pole do dyskusji. Teraz tego nie ma, chyba lepiej, bo to już było dosyć zagmatwane. No tyle tylko, że po prostu otwieramy tabelki i tak jest.
W ustach Jacka Chawryluka to brzmi, ja ci odpowiem na twoje pytanie, Agnieszka, bardziej ekscytująco niż mecz piłkarski. Po prostu.
No, bo może dlatego, że ja nie oglądam meczów zupełnie w związku z tym, a od 3 tygodni siedzę w Filharmonii, w związku z tym
ale
to jest ciekawsze.
Ja bym cię chciała zapytać o to, bo ty obserwujesz od lat te konkursy. Czy zauważyłeś to, co mnie jako laikowi się wydaje, może powiesz, że to nieprawda, że coraz bardziej ci pianiści są tak traktowani jak celebryci? Że jest jakieś szaleństwo takie też związane z ich obecnością gdzieś w tej przestrzeni internetu, mediów społecznościowych. Ja pamiętam sprzed lat takie emocje, które wzbudzał Igo Pogorelli, czy ten piękny mężczyzna.
Myślę, że gdyby wtedy był
włosami,
internet, Agnieszka, nie chciałabym ci niczego wypominać,
tak,
ale byłoby tak
ale
samo.
Ale właśnie jestem ciekawa, bo z kolei z moich wizyt na przykład w operze, w Teatrze Bolszoi w Moskwie, ja też pamiętam takich rozentuzjazmowanych fanów stojących tuż przy scenie, oklaskujących tych artystów, więc jestem ciekawa, czy jest jakaś zmiana, czy to jest wyłącznie, ja sobie to filtruję przez tę naszą internetową rzeczywistość jako takie właśnie traktowanie i że oni są teraz trochę celebrytami, czy byli zawsze?
Odpowiem ci, no jest kolosalna zmiana, ale świat się zmienił. Mówisz Iwo Pogorelicz, to jest rok 1980. Świat wyglądał zupełnie inaczej i w Filharmonii, i poza Filharmonią. W związku z tym Pogorelicz był Bogiem w Filharmonii, ponieważ powiedział, że przyjechał tutaj, żeby zmienić interpretację muzyki Chopina i że Chopina powinno grać się inaczej. I gdyby dzisiaj się pojawił, to byłby właśnie tym Kevinem Chenem, Piotrem Aleksewiczem i tak dalej. Natomiast wszystko się zmieniło. No, ci pianiści są rzeczywiście traktowani tak jak celebryci, ale tak jak gwiazdy popkultury po prostu. Mają swoich fanów, ale oni zawsze byli. Jak Jerzy Waldorf pisał w swojej książce o konkursie, były zawsze grupy wsparcia, którzy przychodzili, gwizdali i tak dalej. No przecież cały element zastraszania profesor Tarnawskiej w 75 roku, to był też zorganizowana grupa, która zdecydowała, że Elżbieta Tarnawska nie zagrała w finale wtedy, kiedy wygrał Zimmerman, a dostała się do tego finału. Była tak zestresowana, tak zdenerwowana, że zrezygnowała. W związku z tym...
Nie trzeba było internetu i grup
tak jest.
Facebookowych.
Działy się
prawda?
Różne rzeczy, ale masz rację. Oni są rozchwytywani, mają swoich fanów. No bracia polscy, koreańscy przeszli już w tej chwili do historii. Nie dostali się do finału, ale jeden mówi płynnie po polsku, obaj jedzą pierogi, w związku z tym mieszkają w Polsce, uwielbiają Polskę, stali się już naszymi Koreańczykami, no i mają jakieś niewyobrażalne zasięgi. No w zeszłym roku, 4 lata temu był pianista, który był gwiazdą w internecie, youtuberem także. No dzisiaj te zasięgi są ogromne, oni wszyscy tam funkcjonują, a poza tym no, każdy też komentuje to, co się dzieje. W związku z tym dla nich to jest jakby zupełnie inna sytuacja, ale myślę, że to jest pokolenie, które jest przyzwyczajone do tego, że po wyjściu z Filharmonii oni sięgają od razu do telefonu i sprawdzają, kto co napisał, co się wydarzyło, ile lajków, tak jest.
Z pewnością.
Ale dla nich jest to normalne. To jakby my patrzymy trochę z innej perspektywy. Jeżeli będziemy myśleli o tym, co Żurawlew sobie pomyślał z Żywieckim w 27 roku, to nie chcę nawet myśleć, co oni.
Ale ja przypomnę też, że podczas 18 konkursu powstał film Pianoforte Jakuba Piątka i to jest dokument pełnometrażowy, ale w tym roku powstaje serial tak. Dokumentalny. Marek Kozakiewicz, Marta Prus dołączyli reżysersko do Jakuba Piątka. Jestem bardzo bardzo ciekawa, co z tego wyniknie, no bo też jedna z postaci, znaczy nie jedna tylko, ale jeden z bohaterów głównych tamtego filmu, no odpadł po drugim etapie i miałam akurat takie spotkanie, w którym uczestniczył producent tego serialu i podobno pan Hao z Chin również jest bohaterem tego serialu i to było rozdzierające śledzić go i jego nauczycielkę po tym, jak już dowiedzieli się, że nie przechodzą do tego trzeciego etapu.
No, zwłaszcza, że on występował w finale 4 lata temu, a teraz odpadł, nie przeszedł do trzeciego etapu. Tak, no, jedna z jurorek mówiła, no, pracuje nam się zupełnie inaczej, ale to ciągle chodzą za nami z kamerami, w związku z tym jakby są inne warunki pracy. Oni czują, że są absolutnie obserwowani od początku do końca, że każdy
wszystko
jest komentowane, obserwowane. Nawet napis w Filharmonii, ten 9. konkurs chopinowski po polsku i angielsku ma...
19.
ma oddzielny post i ktoś narzeka, że ani to wyjustowane, ani od prawej do lewej. Kto to w ogóle zrobił? I od razu mamy komentarze, nie mówiąc o tym, że komentuje się wszystko.
Na pewno nie projektanci od pawilonu Expo.
Na pewno nie. Ciekawe, co by powiedzieli. Tak? Później awantura, że nie było hymnu na początek i tak dalej, i tak dalej. No wszystko.
Jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, bo wspomniałeś w którejś z relacji swoich, bo przypominam, że codziennie w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki te relacje są, że już się tworzą zręby tego 20. konkursu, tego, który będzie w roku 2030. Powiesz parę słów o tym? Jak to wygląda?
W ogóle cała sytuacja była taka, że stulecie konkursu przypada teraz, bo pomysł został rzucony w 25 roku, ale pierwszy konkurs odbył się w 27. I też planowano, były takie plany, żeby konkurs odbył się w 27 roku na stulecie. To się nie odbędzie.
Na szczęście jest równo z Expo cały czas.
Tak, że już nie przesadzajmy. No, naprawdę. Natomiast gdzieś tam padła taka informacja dosyć ciekawa, dotycząca konkursu w 2030 roku, bo są te preeliminacje. Tak? To jest twoje ulubione pytanie, czy można w 2 lata nauczyć się gry na
fortepianie? Ja je usłyszałam na naszej antenie, ale postanowiłam je powtórzyć, bo wydaje mi się brawurowe.
Dostać się do konkursu. Do konkursu nie wiem, ale w eliminacjach można startować. I teraz tak, w tym roku wysyłano zapisy DVD, tam były obostrzenie na kamera i tak dalej, no żeby nie robić montaży i takich różnych fikumiku, jak to robią artyści. Ile zgłoszeń nadeszło? 643. W związku z tym wszystkie te zapisy ta biedna komisja musiała obejrzeć. Przedłużyło się to na kilka tygodni, więc i dopiero z nich wyłoniono tych 170 kilku, który przyjechał do Warszawy i po pierwszych eliminacjach z tego 8. Także już jest trzyetapowy proces weryfikacji. Żeby nie było tych kaset, tych czy też plików, to planuje się zorganizowanie tak zwanych lokalnych eliminacji. Czyli wyobrażam sobie w Tokio, w Pekinie, nie wiem, w Nowym Jorku organizowane są eliminacje do konkursu szopenowskiego.
Jak do talent show, prawda?
Tak, ale zwróćcie uwagę, jeżeli dalej pójdzie to w tym kierunku, a no nie ma powodu, 6 milionów tak, Chińczyków gra na fortepianie, może więcej nawet, jeżeli będą chcieli się zgłosić do konkursu, no to te eliminacje w takim Pekinie czy w Tokio będą musiały trwać dłużej niż ten konkurs szopenowski. Logistyka,
to jest
no to też
ciekawe,
jest.
To jest, jak to się będzie rozwijać.
Ja wierzę w sztuczną inteligencję.
Wiesz, to będzie dla Piątka świetny temat na kolejny film, jak przebiegają eliminacje pod różnymi szerokościami geograficznymi. Co więcej, jest jeszcze plan, żeby uaktywnić trochę Amerykę Południową. To cię zainteresuje, Agnieszka, ponieważ no, coraz
w kontekście
w ogóle nie lubisz ten region, Amerykę Południową. No właśnie. W związku z tym Marta Argerich to oczywiście jest legenda konkursu. Pierwsze miejsce w 65 roku, ale tych pianistów z Ameryki Południowej jest coraz mniej. W związku z tym powstał konkurs fortepianowy w San Paulo, jeśli dobrze pamiętam, żeby trochę uaktywnić tamte środowisko i żeby pianiści, którzy tam triumfują, mogli także przyjeżdżać do Warszawy. Żeby nie tylko ten region azjatycki dominował, no ale to jest praca, że tak powiem, na...
Ja mogę wprowadzić to jako już pierwszy taki nurt, bo prawdopodobnie, mam nadzieję, będę w Brazylii w przyszłym roku, więc mogę zawieźć maskotkę Chopin-kuna, czyli Chopinika, tak można powiedzieć.
A pani przywiozłaś ją? Właśnie...
Przywiozłaś go z Osaki?
Mam Chopinika, ale z nikim się nią nie podzielę.
No nie, no,
ale chociaż zdjęcie nam pokaż.
Zdjęcie wam pokażę, ale w ukryciu.
A, w ukryciu, dobrze.
Że Jacek, ale tylko Chopin w tym tygodniu?
Nie, to znaczy oczywiście...
Przede wszystkim 99% twoje serce wypełnia Chopin.
Nie chciałem powiedzieć Chopin, bo byśmy musieli zacząć inną dyskusję.
Musiałbyś jeszcze dodać wykrzyknik.
Tak, ale myślę, że warto, jeśli ktoś z państwa na przykład mieszka w Warszawie albo wybiera się, żeby obejrzeć jutro, tak 18 i 19, dwa ostatnie spektakle opery Najlepsze Miasto Świata, czyli opery o Warszawie, bo to jest spektakl, który był zaprezentowany we wrześniu. Specjalne zamówienie, które jest związane z rocznicą rozpoczęcia odbudowy Warszawy, zamówienie Warszawy.
I powstało z inspiracji też książką Grzegorza Piątka.
Tak jest, tym samym tytule. Librettem Beniamina Bukowskiego. W związku z tym muzykę napisał Cezary Duchnowski z udziałem Janny Freszel i Agaty Zubel. I o tyle jest to istotne, że jakby ogromne środki poszły na przygotowanie tej opery. Temat niezwykle istotny. Można dyskutować na temat samego libretta. Wydaje mi się, że to jest tutaj pomysł został trochę zmarnowany. Muzycznie jest to rzecz ciekawa. Pod względem tekstowym myślę, że w Warszawie można by było napisać znacznie ciekawszy tekst i uwiecznić go w operze. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ to chyba są dwa ostatnie spektakle. Jutro i pojutrze. A szkoda, ponieważ później ta opera zniknie. No dlaczego? Można zadać sobie pytanie. Ponieważ jest to produkcja zewnętrzna trochę. Gra Sinfonia Varsovia, czyli nie zespół Teatru Wielkiego Opery Narodowej. W związku z tym no, musiałyby się związki zawodowe uaktywnić, nie ta orkiestra i tak dalej. Dalej nie będzie to prezentowane, natomiast cała opera zostanie sfilmowana i zawieszona na VOD Teatru Opery Narodowej, także będzie można oglądać. Ale na żywo to chyba będą ostatnie momenty, kiedy to obejrzeć.
Ale mi się podoba, że jesteś człowiekiem, który zadaje pytania, a potem na nie odpowiada. To jest bardzo wygodne.
Tak ze sobą rozmawiam. Prawda? Natomiast o tyle
nawet nie potrzebujesz lustra do tego.
Tak, to muszę cię postawić.
Ale plotą się te wątki, ponieważ Sinfonia Varsovia właśnie wróciła z Japonii, z tournée, gdzie grali właśnie z Martą Argerich i z Iwo Pogorliczem. I to jest gdzieś też dowód na to, jak my już jesteśmy bardzo w tej mocnej lidze światowej z największymi artystami, gwiazdami. Pogorelicz w Tokio. Sznur ludzi, którzy błagali o to, żeby dostać chociaż podpis na małej karteczce, więc no tak mamy do czynienia z gwiazdami.
Gwiazdy, gwiazdy. To ja w takim razie nawiązując trochę do tego wątku i do tych sukcesów i tego, że jesteśmy w lidze światowej, ale przypomnijmy, pod jakim hasłem się spotkaliśmy.
Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina.
Bardzo krótko, ale bardzo chciałabym się ucieszyć z sukcesów Jana Komasy, którego znamy oczywiście doskonale, bo to niezwykle zdolny, wrażliwy reżyser takich filmów jak Sala Samobójców, jak Boże Ciało, jak Miasto 44 i później jeszcze Sala Samobójców Hejter. Film, który niestety pechowo miał premierę w marcu 2020 roku. Mieć kinową, więc kina już były zamknięte, film trafił później do streamingu i bardzo gorąco Państwu ten film polecam, bo pewnie warto do niego wrócić albo zobaczyć po raz pierwszy, ale Jan Komasa, jego film, i to film amerykański, film pod tytułem Rocznica, otworzył teraz 41. Warszawski Festiwal Filmowy, znaczy teraz, w zeszłym tygodniu, w zeszły piątek, ma znakomite recenzje, a drugi film, także zagraniczny, realizowany przez Jana Komasę, czyli Dobry chłopak, teraz pokazywany był na festiwalu filmowym w Londynie, a pod koniec sierpnia, właściwie na przełomie sierpnia i września pokazywany był w Toronto, tam zebrał świetne recenzje. Taki krytyk, na którego bardzo wiele osób spogląda, jeśli chodzi o opinie na temat filmów, krytyk Guardiana brytyjskiego, Peter Bradshaw, chociaż niektórzy nazywają go z tego młodego pokolenia złośliwego bardzo, przysypiającym krytykiem, ale Peter Bradshaw porównał do...
Większość krytyków śpi.
Prawda? No właśnie. Tak, zwłaszcza na filmach. Filmowi krytycy śpią na filmach, wiadomo, muzyczni filharmonii, ale
trzeba gdzieś spać.
Do meritum nazwał ten film, który opowiada o takim procesie bardzo dziwnej, ale jednak resocjalizacji młodocianego chuligana. No kubrikowskim. No bycie porównanym do Stanleya Kubricka przez cenionego krytyka, myślę, że to jest znakomite i myślę, że tutaj Jan Komasa się nie zatrzyma. A zaczynało się to wszystko właśnie od Sali Samobójców i wtedy po raz pierwszy wylądował w Hollywood i zaczął ze swoimi pomysłami tam się pokazywać w różnych miejscach. Trochę to trwało. Bardzo jestem szczęśliwa, że właśnie w takim kontekście możemy o polskich filmowcach mówić, bo i Agnieszka Smoczyńska pracuje również też coraz śmielej na świecie.
W operze.
I Jan Saczek, tak, Jan Saczek, student Katowickiej Szkoły Filmowej, właśnie dostał studenckiego Oscara za swój film Taty nie ma. I myślę, że to też nazwisko, które warto zapamiętać. I teraz, takim ślizgiem właściwie, bo ja już zakończyłam swoją działalność, jeśli chodzi o polecenia. Świetnie się tego nauczyłaś. Chciałabym was poprosić o krótkie już dość, ale jednak rekomendacje na weekend. muszą być kulturalne. Jacek, na pewno Filharmonia, chociaż ty już powiedziałeś też o najlepszym mieście.
Tak, będę nudny, ale jednak to weszliśmy do finału. Nie, bo tam wszyscy będą zerkać oczywiście. Trudno się jest dostać, zdaję sobie z tego sprawę.
Czy masz już karimatę podpisaną, Jacek?
Tak, tak, mam tam odpowiednią po japońsku. W związku z tym, no, 3 dni finałów z orkiestrą, wszyscy na to czekają, także to będzie chyba taki najbardziej emocjonujący moment, a później z poniedziałku na wtorek i po wszystkim.
Agnieszka? To zagrzmiało, że tutaj postawiłeś kropkę, więc
mogę mówić dalej.
Będzie po wszystkim.
Ja w duchu zgody narodowej najpierw przekazuję ci twój kubek, który zabłąkał się w redakcji. Zapraszamy do Trójki na kilka miesięcy.
To jest wiekopomny moment.
Jeszcze.
Muszę wyjaśnić, radiowa kuchnia. Okazało się, że Agnieszka Laskowska miała zaginiony kubek.
Nie, to nie ja, to cała redakcja w naszej szafce. Ja go znalazłam teraz.
Dziękuję całej redakcji aktualności i czekam na polecenie.
Zupełnie na poważnie, słuchajcie, jest różowy październik, czasem firmy używają tej nazwy, żeby reklamować swoje produkty, ale zapominając o całej warstwie marketingowej, myślę, że warto zastanowić się nad swoim zdrowiem, zawsze odkładamy jakieś badania, mówimy, że to nas nie dotyczy, że nie musimy pomyśleć, co przebadać, najlepiej całego człowieka od góry do dołu i mieć spokój, że wszystko jest z nami okej. Okay.
To jeszcze przy okazji dziękuję bardzo, że o tym wspomniałaś. Polecę państwu podcast wczorajszego Klubu Trójki. Wczorajszego, czyli z 16 października prowadziła ten Klub Trójki Agnieszka Trzeciakiewicz i on dotyczył powrotów do pracy po chorobie onkologicznej albo w trakcie choroby onkologicznej. Bardzo ciekawy, bardzo wiele niezwykle ważnych wątków i jestem przekonana, że te tematy także w Klubach Trójki. No i na antenie Trójki będziemy kontynuować. Agnieszka Opszańska, od ciebie
podcast,
polecenie.
Polski radio.pl. Tam znajdziemy wszystkie nasze audycje. Spoglądam na tę torebkę herbaty i przypominam sobie o miejscu, z którego dopiero co wróciłam, gdzie kultura herbaty, czyli Japonii, jest przeogromna. Dlatego, że też wróciłam, to też może nie zmieniło mi się coś w głowie, ale dostrzegłam tam i zapamiętałam sobie takie zdanie, że jak jedziesz do Japonii, to nieważne, że jesteś w tych wszystkich fantastycznych, turystycznych miastach jak Tokio czy Kyoto, pojedź za miasto. Więc każdemu życzę, żeby wsiadł w jakiś miły pojazd, najlepiej na rower, może na deskorolkę, a może samochodem, jak już musi, i żeby wybrać się za miasto i złapać odrobinę oddechu.
Bardzo liczyłam, że takie polecenie również się pojawi. Bardzo wam dziękuję. Ja od siebie jeszcze dodam film bezpretensjonalny, wściekle zabawny i bardzo wzruszający, LARP, Miłość, Trolle i inne questy, Kordiana Kądzieli. No i pozwolicie na lekką prywatę jutro w audycji Wszystko proszę. Wszędzie. Teraz Mads Mikkelsen opowie z kolei o swoim nowym filmie, czyli Ostatni Wiking. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Agnieszka Opszańska, Agnieszka Laskowska,
dziękuję.
Jacek Hawryluk.
Dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękuję wam za udział w trzeciej godzinie. A państwu oczywiście dziękuję za nasze minione 3 godziny. Przygotowaliśmy je dla państwa w składzie Michał Jędrkowiak, Filip Wolski, Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.
Pani Barbaro, bo w Media Expert są Black Weeks, prawda?
Mhm.
Ale czy można coś kupić za złotówkę?
No pewnie, panie Pascalu. Wystarczy, że kupi pan 5 produktów w promocji i ten 5 ma pan za złotówkę. To się nazywa multirabaty.
Black Weeks, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A Twoje BMW to materiały premium, innowacyjne technologie i radość z jazdy potęgowana dźwiękiem skomponowanym przez Hansa Zimmera. Teraz elektryczny SUV coupé BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie. Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy zł w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to?
Tnę, myję, dbam o zwierzaki. Jestem groomerką.
Super. A koszty też lubisz ciąć?
No jasne.
To otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium, gdzie prowadzenie konta i przelewy internetowe w złotówkach i euro masz za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
Za 300 metrów zjedź w stronę tańszego leasingu.
Hej, co się z tobą dzieje?
Przeliczam nową trasę i podpowiadam automarket.pl. Tam masz prostą drogę do wyprzedaży. Ponad 2000 samochodów. Raty leasingu i wynajmu obniżone nawet o 30%. Sprawdzony stan techniczny, a średnia obniżka na wyprzedażowych ofertach wynosi 10 tysięcy złotych.
No to nowa trasa ustawiona. Automarket.pl. Prosta droga do wyprzedaży.
Tanita Tikaram już wkrótce na koncertach w Polsce. Zagra 5 listopada w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i 6 listopada w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Kup bilety na eventim.pl. Media Patron, Wirtualna Polska. Poleca Radiowa Trójka. Do zobaczenia w Zabrzu i Gdańsku na koncertach Tanity Tikaram.
Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz.
Jola szczupła, Jola szczupła.
To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz?
Nie. Bierze chyba Slimin, bierze chyba Slimin.
Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby.
I szczupłą sylwetkę, sylwetkę.
Nie da się ukryć.
Ty też powinnaś brać Hepa Slimin.
Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda.
Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby.
Popugujesz mnie?
Nie, po prostu biorę to, co najlepsze.
Hepa Slimin, zdrowa wątroba.
I szczupła sylwetka.
Skoczysz do Carrefoura?
Tak, mają super okazję. Kawa mielona, rozpuszczalna lub ziarnista marki MK Cafe. Druga 50% taniej. Oferta ważna do 18 października. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Halo, tu mówi Polskie Radio.
Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia